Mamy w tych spotkaniach naszych ostatnio seria o uczniostwie i jeżeli byliście tydzień, dwa temu, to wspomniałem o Pawle, dlatego że skończyliśmy przedtem Dzieje Apostolskie i pod koniec jego życia, jak pamiętacie, to spędził parę lat w więzieniu, miał nieszczęście, wypadek statkiem, pod aresztem był. Nie taki koniec, jakbyśmy myśleli. Nie wiemy nawet, jak wszystko się skończyło, jeżeli chodzi o śmierć, ale całkiem możliwe, że to też nie było zbyt różowe. Więc jak możemy teraz iść za Bogiem? Jakie oczekiwanie możemy mieć? Paweł miał taki koniec. Wczoraj to kolega z Ukrainy napisał mi, że pobrali go do wojska i on jeszcze czeka na to, żeby się dowiedzieć, gdzie pojedzie. Bóg go nie oszczędzał, przynajmniej dotychczas, przed tym, żeby być wypunktowany. I można tylko sobie wyobrazić, jak on się czuje dzisiaj, nie? Czekając na zlecenie, dokąd ma jechać. Wierzący ludzie, którzy mają różne doświadczenie, trudne doświadczenie. Nie wydaje się, że Bóg w jakiś sposób tu interweniuje, żeby nas wszystkich ratować przed takimi wydarzeniami, okolicznościami, sytuacjami, które nas spotkają. I chciałbym dzisiaj skupić się nie na Pawle, tylko na Jezusa, bo to jest mistrz uczniostwa. Trudno jest kogokolwiek porównać z nim. Tych lekcji z jego życia jest multum, jeżeli chodzi o sprawę uczniostwa i czynienie uczniów. Ale to chciałbym dzisiaj może parę podstawowych rzeczy poruszyć, ale mam nadzieję, że to będzie okazja dla nas wszystkich, żeby może zbadać fundamenty. To, co słyszeliśmy 1000 razy może, ale może jeszcze raz trzeba podejść do tematu i coś postanowić. I jeżeli pamiętacie ostatni raz, to sugerowałem, zachęcałem, wezwałem nas wszystkich, żeby myśleć o tym, jak czynić uczniami innych ludzi. I jeżeli rozmawiamy o uczniostwie w dzisiejszym czasie dla protestantów zdominowane przez amerykańskie sposoby, mamy kursy na temat uczniostwa i może wielu z nas było na takim kursie i nie jestem absolutnie przeciwko czemuś takiemu. Natomiast pytanie bardziej chyba jest nie czy byliśmy przez jakiś kurs, tylko czy my praktykujemy, czy my żyjemy w ten sposób. Czy to ma wpływ na nas, że teraz wiemy więcej po takim kursie niż widzieliśmy. Tym ważniejsze, czy to ma wpływ na nas, jak czytamy w Biblii i teksty w kierunku czynienia uczniów, czy bycia uczniem. Pytanie, czy to nas dotyczy. Czy coś z tym robimy? I sugerowałem, zachęcałem, żeby myśleć kategoriami, nie że nawracamy w nowym roku świat, ale że wpływamy na chociaż jednego człowieka. Niekoniecznie nawet, żeby się nawrócił, chociaż super by było, ale żeby ten człowiek podjął krok w Bożym kierunku. Może zdecydował przyjść do kościoła, może zdecydował dołączyć się do jakiegoś studium biblijnego. Może zdecydował, że chce służyć w jakimś dziele dla Boga. Wczoraj mieliśmy spotkanie przygotowawcze do obozów letnich, które prowadzimy w Arce i jedna z osób, która była, przywiozła koleżanka. Ta koleżanka w tym momencie przyszła na spotkanie, zdecydowała się, że pójdzie pomóc na jednym obozie. Krok do przodu. ale ta młoda dziewczyna potrzebowała kogoś, kto trochę ją wyciąga, trochę zachęca, perswaduje, motywuje, żeby podjęło, co dla niej był wielki krok. Żeby nie być odbiorcą pomocy wszystkich innych, jak dotychczas, tylko że teraz, żeby ona była tym, który zaczyna czynić uczniami, dbać o innych, wpływać na innych. Więc zachęcałem i zachęcam dalej w tym roku, żebyśmy byli konkretni. Żebyśmy myśleli o tym, jak ja mogę zachęcić daną osobę, żeby poruszyć w kierunku Boga. Ja zdecydowałem w ostatnim tygodniu, że pojadę do Warszawy, żeby zobaczyć ludzi, których nie widziałem od dawna. W celu zachęty. W celu bycia z nimi. To nie oczekuję tu nawrócenia, czegoś wielkiego, ale chciałbym ich zachęcić. I jeżeli ty uważasz, że nie masz nic do dawania innym, no wydaje mi się, mam nadzieję, że dzisiaj wspomnę o tym, że jest miejsce dla ciebie w tym. Na Facebooku ostatnio w tym tygodniu była taka seria filmików nakręcone przez rolnika. I ten rolnik pokazuje, jak trenuje swoich psów, które pracują z owieczkami. I tam pokazuje, jak to działa. I jeżeli oglądacie coś takiego, oglądacie owieczki na polu, Jezus nazywa nas pośrednio owieczki. Nie wszystkie są posłuszne. Nie wszystkie mówią do psa, no to prowadź mnie. Goń mnie tam, gdzie trzeba. Wielu z tych owieczkach mają swoje pomysły. Wędrują tu, tam. Wszędzie ich pełno. Niekoniecznie idą w jednym kierunku. I zadanie tego psa jest, żeby ukierunkować ich. Bo tak to się gubią. I owieczki nie są w tym momencie zawsze tak łatwe do współpracy. One nie mają pojęcia, dokąd iść, ale w końcu może trafią na jakąś otwartą bramę i przechodzą przez to. A jak jeden przechodzi, to drugi też i za chwilę jest tłum. Różnie działają i warto spojrzeć na to chociaż parę minut, bo sporo razy jest taki obraz owieczki, który my jesteśmy. Więc ostatnim razem, dwa tygodnie temu chyba to było, kończyłem tym stwierdzeniem, że musimy być ukrzyżowane dla Boga. To jest 2 Koryntian 5:17 i Galacjan 2:20. Razem z Chrystusem zostałem przybyty do krzyża. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawno minęło, a oto wszystko stało się nowe. Więc ostatnio rozmawiając o Pawle, akcentowałem to, że Paweł właściwie pod koniec życia, on jest tam, gdzie jest, dlatego, że jest ukrzyżowany. On jest w więzieniu, dlatego, że oddał życie Bogu, dlatego znajduje się w areszcie, dlatego znajduje się w wypadku statku. Dlatego, że jest ukrzyżowany. On w pewnym momencie twierdził, że tak, pójdę za Jezusem. Oczywiście to za sprawą Jezusa, ale on oddał swoje życie w tym momencie, swój komfort, swoje plany. Oddał to w Bożych rękach. Tak, Panie, pójdę za Tobą, gdziekolwiek to mnie doprowadzi. Więc mówiłem na początku tego uczniostwa, o omawianiu uczniostwa, że musimy zacząć z tym, że my, każdy z nas, jest ukrzyżowany z Jezusem. Że te nasze chęci, pragnienia są podporządkowane. Bóg najpierw, Bóg pierwszy. Że to jest to, co dyktuje moje działania, moje plany. I Paweł był taki oddany uczeń. Chrystusa, który był gotowy na to, żeby pójść i płacić koszt, a cena była wysoka, jak wiemy. Ale Jezus stawia swoje standardy, swoje miary wysoko. Więc nie oczekujmy łatwego przejścia. Jeżeli decydujemy pójść za Jezusem, to pójdziemy w tym momencie do krzyża. Nic nie mamy zagwarantowane, że nie będzie to ciężko, tak jak dla Pawła, tak jak dla mojego kolegi na Ukrainie. Więc idziemy dalej, zobaczymy, czy możemy to. O. Kiedyś, jak przeszliśmy przez Ewangelię Łukasza dawno temu, to skupiłem uwagę na te wersety w 14 rozdziale. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, na to siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Więc to są niesamowite stwierdzenia. Nie możesz być moim uczniem, Jezus mówi, jeżeli nie robisz tego. 26 werset, to tam brakuje, powiedzcie. Jedna postać brakuje, dosyć ważna. Mąż. No, możecie się zastanowić, dlaczego brakuje, ale akurat. Ale mamy, oprócz męża, wygląda na to, że mąż zasługuje na jakieś tu preferencyjne, słaby chłop to potrzebuje trochę miłości, ale reszta niestety, mamy iść dalej. Co to znaczy? No, to co nauczyliśmy się, to gdzie była nasza lojalność, nasza podstawa, nasz cel, jeżeli chodzi o oddawanie siebie, mam to oddać. Mam być gotowy na to, cokolwiek to jest, oprócz ewentualnie męża. Musimy być otwarte na to, żeby rozważać to, czy ta osoba, czy ta rzecz, czy nasza kultura, czy sposoby działania, sposoby życia w naszej kulturze, czy w naszej rodzinie, czy to jest podporządkowane Bogu i jeżeli to nie jest, to w tym momencie trzeba wyrzekać się tego. I Piotr mówi w Mateusz 19, wszystko zostawiliśmy dla ciebie. Wtedy Piotr rzekł do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? A Jezus opowiada, i każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matka, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Więc Jezus nie zaprzecza stwierdzenia, że zostawili wszystko, ale to było przynajmniej opinia Piotra, że oddali wszystko, zrezygnowali z tego wszystkiego. Te łódki na Morzu Galilejskim zostawili. Rodzice czy rodzina mieszkający nad tym jeziorem zostawili. Poszli w kierunku Jezusa. I nie wiemy, co się stało z ich biznesami, z ich łódkami, z ich żonami. Ale oni poszli. Może się zastanowić, o co tu chodzi, ale na pewno to było duży wyczyn w ich imieniu i Jezus raczej idzie nie w stronę Piotrek, jeszcze nie rozumiesz, ile masz oddać dla mnie, i to jeszcze by sporo było, ale Jezus raczej mówi, tu jest zachęta dla ciebie. I w międzyczasie w tym on mówi o tym, że prawdziwi naśladowcy usiądą na 12 tronach. Więc nagroda jest wielka. Nie wiemy może, co to znaczy, przynajmniej ja nie wiem, ale jest to niewątpliwie duży obraz, że będziecie siedzieć na tronie. Zastanówmy się nad tym. Ale jeżeli nie nosimy krzyża, to w tym momencie nie będziemy uczniami Boga. Może w naszym mniemaniu jesteśmy, ale Jezus opowiada, jak z Jego punktu widzenia wygląda, że nie jesteśmy Jego uczniem, jeżeli tego nie robimy, jeżeli nie oddajemy wszystkiego. Jeżeli podniesiemy siebie, jesteśmy samolubni czy pyszny. Jeżeli nie jesteśmy gotowi wyrzekać się tego, co pragniemy, to wtedy nie będziemy Jego uczniami. Według Jezusa. I on dalej pisze w tym fragmencie, kiedy robicie bankietę, kogo zapraszacie? Czy zapraszacie tylko swoich znajomych? Czy zapraszacie biednych? Też. Kaleków. Czy tylko obcujemy z bogatymi ludźmi sukcesu? Czy jesteśmy gotowi na to? Jest cały szereg właściwie takich warunków, które Jezus daje, związanych z tym, co to znaczy być moim uczniem. I to są strasznie wysokie wymagania, tak mi się wydaje przynajmniej, które musimy pałknąć, jeżeli chcemy być Jego uczniami. Idziemy dalej. Co jeszcze Jezus mówi? Czy mamy być owocni? Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Więc tu mamy kolejny wymóg, opis prawdziwego ucznia Jezusa. Jest, że on oddaje Bogu chwałę przez to, że przyniesie owoce. Więc kiedy Duch Święty wstąpi w nas, to czytamy, że owoce Ducha Świętego są chwałą dla Boga. Miłość, radość, pokój i tak dalej. Ten, który zostaje we mnie, ten, który mieszka ze mną, ten, który bierze to słowo w mocy Ducha Świętego i pozwalają, dają sobie trud, żeby to decyzja przekonanie, że muszę być posłuszny temu. I wtedy udowadniam, że jestem Jego uczniem. Nie o to, dla Kościoła nie chodzi o budynek. Są na pewno dużo lepsze budynki we Wrocławiu niż ten. Co nie oznacza, że nie jestem pod wrażeniem tych, którzy tu trudzili przez te lata. Ale jest wiele miejsc ładniejszych niż to miejsce. Są kościoły, gdzie może mają bardziej dynamicznych mówców niż tu. Może mają lepszy sprzęt, może mają lepsze oświetlenie. Może wszyscy są uśmiechnięci. Czasami autentycznie, czasami może nieautentycznie. Ale nie to jest nasza miara. Nie o to chodzi. żebyśmy mieli piękny budynek, żebyśmy się uśmiechali sztucznie do siebie, żebyśmy mieli nie wiadomo jakie jakościowe szaty, które imponują. To nie jest oznaką prawdziwego ucznia Jezusa, tylko przemienione życie, transformowane życie. I jeżeli ludzie mają swoją uwagę gdzie indziej, gdzie nie powinna być, to mogą się mogą żałować. Czasami ludzie odchodzą od kościoła chociaż i myślimy, że oto ta osoba odpadła od Boga. Osoba, która kiedyś kochała Boga, już nie kocha z jakiegoś powodu. I czasami tak może być, ale czasami może być tak, i ja znam paru przypadków, gdzie ludzie nie poddali się, jeżeli chodzi o Boga, tylko jeżeli chodzi o Kościół. Że mają dosyć Kościoła z jakiegoś powodu, dobrego, złego, nie komentuję tego, ale to jest ich problem. To staje się problem. Może dlatego, że oczekiwali więcej, inaczej, ich stosunku z Kościołem, ale Kościół jest pełen grzeszników, jak wiemy. Więc wolniej czy szybciej to zauważymy problemy Kościoła. I potem rezygnują, bo oczekiwali, żeby Kościół był inny. My mamy nie trwać w jakimś tam kościele, mamy trwać w Jezusie. I mamy szukać ludzi, którzy skupią się na to, żeby trwać w Jezusie. Niekoniecznie w tym, co jest podane, czy to w kulturze, czy to w rodzinie, czy to w kościele. Nasza podstawa ma być Jezus. Jezus ma wypełnić nasz umysł. Jezus ma prowadzić naszą wolę. Jezus ma przemieniać nasze pragnienie i dążenie i chcenie. I jeżeli trwamy w Jego Słowie, jeżeli to jest dla nas priorytet, żeby przebić przez Słowo dzień i noc, Jozua miał, żeby rozgryźć to dzień i noc, jako człowiek, który był, przypuszczam, zajęty okupując ziemię obiecaną, miał i walcząc z różnymi wojskami, a on miał dzień i noc rozważać Słowo Boże. Więc bądźmy dzień i noc wsiąknięty w Biblii i poznajemy w ten sposób Bożą wolę, Boże miary, Boże sposoby myślenia. I jeżeli jesteśmy czuli na to, to będziemy się zmieniać. Jeżeli pozwalamy, żebyśmy byli wrażliwi wobec Ducha, który wskazuje nam drogę, to wtedy może zobaczymy i inni ludzie zobaczą owoce tego i twierdzą, że jesteśmy Jego uczniami. Przez to Jezus mówi, że kochacie siebie nawzajem. Ludzie będą wiedzieli, że jesteście moimi uczniami. Jak być wrażliwy wobec Ducha? No może tu wracamy do pytania, czy ja mogę cokolwiek. Czy nawracania i czynienie uczniów to tylko było dla Pawła, tylko było dla Piotra. Nie dla mnie, ja jestem małym piątkiem. No, wydaje mi się, ta wrażliwość wobec Ducha może na przykład objawić się tym, że widzę, słyszę jakąś potrzebę, że ktoś jest w potrzebie. Potrzebuje nas w danym momencie, jak mój kolega na Ukrainie. Odpisałem mu od razu, no to modlitwy, myśli są za tobą. On potrzebował tego prawdopodobnie, dlatego napisał do ludzi, żeby go wesprzeć, żeby go zachęcić. I wszyscy jesteśmy w takim momencie w naszym życiu, w różnych sytuacjach. Potrzebujemy zachętę. Ty potrzebujesz, ja potrzebuję. I czy to przerasta nas, żeby napisać SMS-a, zadzwonić, zaprosić na kawę, e-maila, jakakolwiek jest nasz medium, nasz sposób. Ale żeby kogoś zachęcić codziennie. Czy jesteśmy wrażliwi na to, żeby zobaczyć, kiedy ludzie tego potrzebują? Idziemy dalej. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Więc znamy ten tekst. Pytanie, jak to idzie? Ci ludzie wiedzą, że jesteśmy Jego uczniami przez tą miłość. I to może oznacza, że mamy służyć. Mamy oddać życie, żeby służyć. I może to jest tajna służba. Ja mam kontakt akurat z Andrzejem Olszewskim i z Edytą, i Jarkiem, Nataszę. Oni, ich tu nie ma dzisiaj akurat, ale znacie ich. Oni codziennie, czy bardzo często wieczorami w nocy roznoszą jedzenia we Wrocławiu. Już 3 lata. Nie widzimy tego. I cieszę się, że ich nie ma dzisiaj, więc mogę ich chwalić za plecami. Kiedy my śpimy, oni wdają, i Biedronka się zamyka, oni wdają się w akcję wiele razy w tygodniu. Nie wiem ile dni. To kosztuje. Nie muszą. Nikt im za to nie zapłaci. Wręcz przeciwnie, muszą sami płacić za swój czas i swoją benzynę. Ale każdy z nas może znaleźć takie miejsce i na pewno wielu z was jest zaangażowane w takich rzeczach, więc tu mam nadzieję, że to jest kazanie dla nawróconych, że się nie zgadzamy, ale pytanie, czy to jest coś, co nas cechuje. Co ludzie mogą patrzeć na nas i mówić, o, coś jest nie tak, coś jest inaczej. Coś jest inne u tego człowieka. Czy jesteśmy gotowi coś znaleźć? Ty, który może uważasz, że nie masz za dużo do oferowania. Może już starsze osoby. No jest czas, jeżeli jesteś starszy, jest czas na modlitwę. I co jest ważniejsze niż modlitwę? Żeby modlić się codziennie, to ja nieraz słyszałem od ludzi, że modlą się codziennie albo regularnie o nas. Jaka to jest wspaniała zachęta. Czy nie mamy na to czasu? No jeżeli jesteśmy młodzi i mamy dzieci i tak dalej, można powiedzieć, że ja biegam. Ale dla tych, którzy są starsi, to macie dużo czasu. Może to jest kwestia opiekowania babci starej, czy komuś niepełnosprawnemu. Super, jest okazja. Nie musisz mieć nie wiadomo jaki talent, żeby zauważyć, żeby twój duch był na tyle wrażliwy, żeby powiedzieć, ja mogę. Potrzebujesz pomocy, ja mogę. My mamy kontakt z taką kobietą w Anglii, ma 90 lat plus i ona mieszka sama. I ostatnio człowiek, który robił jej remonty w domu, zdecydował, że nie może dalej. I ona się martwiła, przejmowała tym, kto, jak mogę tu naprawić rzeczy w domu, w ogrodzie. Ja mówiłem jej, jak to jest możliwe? 300 osób jest w tym kościele, a ty tam służysz wiernie przez dziesiątki lat. Nie ma nikogo, kto może przychodzić ci i naprawić to, co trzeba, czy zająć się ogrodem. No, nie znam nikogo. Jakie jest nasze uczniostwo i czy ludzie widzą tajną służbę, którą ktoś wykonuje, żeby było na równo. Jeżeli chodzi o opis tego kościoła, jest jedna kobieta, która co tydzień jedzie na zakupy z tą starszą panią. Wspaniałe. Nie potrzeba tu nie wiadomo czego, żeby być zaangażowany w pokazaniu ludziom miłość. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody. Więc my mamy być uczniami. A jak dotknęliśmy te punkty dzisiaj króciutko, nie jest to łatwa sprawa. Jeżeli bierzemy miarę Jezusa jako miarę bycia uczniem, a nie miarę człowieka. Jezus nie błagał 5000, ani 4000 ludzi, żeby szli za Nim. Jezus odszedł i wypełnił swoje zadanie. A co zostawił? 12 uczniów, może 70, może trochę więcej. Ale większość świata nie dotykał. Większość świata nie wiedział o Nim jeszcze. Ogromna większość. Ale Jego zadanie było zrobione. Każdy z nas ma swoje zadanie. I Jego zadanie, i On jest naszym mistrzem, od Niego mamy się uczyć. Jego zadanie było, żeby przygotować innych. Więc jak ja patrzę na Ukrainę, na pracę na front, to szukam wiernych ludzi, którzy są w Bożej tajnej służbie. Którzy potrzebują zachęty. I jak tu jesteśmy w Polsce, kto w Polsce nie potrzebuje zachęty? Kto w Polsce nie ma potrzeb? I kto w Polsce ma ludzi, którzy pomogą? I ilu jest ludzi, którzy nie mają takich ludzi? Nikt nie jest wrażliwy na to, żeby spojrzeć na tego człowieka, widzieć jego potrzeby i powiedzieć, ja mogę. Ja mogę pomóc. Jeżeli jesteś młody, to już powiedziałem, jeżeli chodzi o starszych ludzi, młodzi może nie będą siedzieli na długich spotkaniach modlitewnych, ale jest tyle możliwości, żeby służyć swoją młodością. Czasem masz dużo czasu, dużo energii. Jak inwestujesz to? No jeżeli nie wiesz, jak pomóc, to przyjdź do Krzysia, do kogoś, może ktoś mniej groźny niż Krzysiek, ale do takich ludzi, którzy mają pomysły. Jak mogę pomóc? Jak chcę pomóc? Mam czas. Pomóż, idź do Swietlany dzisiaj i powiedz jej, że chcesz pomóc z obozami letnimi. Potrzebujemy ludzi. Masz tydzień wolnego jako młody człowiek? Oczywiście, że masz tydzień wolnego. Masz dużo więcej. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby czynić uczniami, żeby być tą osobą, która mówi tak, ja pomogę, ja to zrobię, ja mam na to chęć, ja mam na to czas. Jestem zajęty, okej, ale mam na to czas. Dziękuję za ofertę. Czyli czy jesteśmy gotowi stać się ludźmi, którzy wpływają na innych? Bo ludzie nas potrzebują. I Jezus daje swoim uczniom przywilej, żeby z nimi współpracować w tym dziele. On daje nam, tobie, mi, ten sam przywilej, żeby czynić uczniami. I wspaniała rzecz jest taka, że nie musimy to robić, to uczniostwo, to czynienie uczniów. Możemy to robić, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, w naszych domach, w naszych szkołach, w naszych miejscach pracy, w naszych klubach. To jest coś, co można robić wszędzie, na slocie. Jest tyle możliwości, żeby wpływać na jedną osobę obok nas. I jeżeli każdy z nas by wpłynął na jedną osobę w tym roku, żeby ta osoba doszła do wiary albo czynił kroki w kierunku stawania się uczniem, będzie to wspaniałe. Będzie to radosne pod koniec roku. Jeżeli możemy zobaczyć parę więcej osób tu, jeżeli możemy słyszeć o świadectwach innych ludzi, którzy niekoniecznie tu muszą być, ale ludzie, którzy poszli w kierunku Boga z powodu tego, że my wyciągaliśmy rękę do nich. Nie żebyśmy zabrali chwałę z tego tytułu, ale Bóg zaprasza nas, żeby być w tym zaangażowani. Więc mamy kawałek tego tortu, to jest nasz. Jeżeli mogę tak używać taki obraz. Bóg chce, żebyśmy byli zaangażowani w to, nie tylko starsi, nie tylko pobożni w naszej wspólnocie, ale ty. Czy masz 10 lat, czy masz 90 lat, jest to Boża wola dla nas. Jeżeli uważamy siebie za uczniów Chrystusa, żebyśmy czynili innych uczniami Chrystusa, aby to miało miejsce w naszym życiu i w naszym kościele. Amen.